Zapraszamy do Trójki.
Dzień dobry, a moim gościem jest Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci, a także autorka programu w telewizji w Polsce.pl. Dookoła świata witam serdecznie.
Dzień dobry.
Związki zawodowe we Francji są potęgą i basta. Dają się we znaki każdej władzy, no ale teraz jest trochę inaczej. 9 central związkowych zapowiedziało wyjście na ulicę swoich członków, zapowiadało wielkie protesty, a na razie marne kilkanaście tysięcy w Paryżu.
16 400 dokładnie, tak twierdzi w każdym razie francuski dziennik Le Figaro. To wygląda dosyć słabo. Jedną z przyczyn jest zapewne deszcz, jak twierdzą francuskie media, ale myślę, że to nie jedyna przyczyna.
Deszcz mógłby tak osłabić wolę wyrażenia protestu przeciwko reformom?
Nie powinien, biorąc pod uwagę, że za czasów prezydentury Nicolasa Sarkoziego, jak chodziło o podwyższenie wieku emerytalnego, no to jednak 3 miliony osób wyszło na ulicę w sumie w protestach przeciwko tej reformie, która zresztą nie została doprowadzona przez Sarkoziego do końca. No i właśnie na tym polega problem. Przez ostatnie 30 lat żadna reforma we Francji nie została doprowadzona do końca. No i Macron chce w jakiś sposób złamać tą złą tradycję i te reformy tym razem przepchnąć, jeśli trzeba będzie, kolanem.
No, ale w takim razie jak mu się udało spowodować, że związkowcy są tak osłabieni, no bo to jednak...
Znaczy związkowcy są przede wszystkim wszystkie, to jest 9 centrali związkowych, które dzisiaj wyprowadziły ludzi na ulicę.
Sektor publiczny.
Sektor publiczny.
Urzędnicy.
W zasadzie najsilniejsze są w sektorze publicznym te związki zawodowe. Około 20% pracowników sektora publicznego należy do związków, a w sektorze prywatnym tylko 9%. Więc to jest rzeczywiście ten sektor, który najmocniej popiera związki, ale te związki zawodowe są skłócone. Ci 9 centrali związkowych jest skłóconych ze sobą i podczas gdy jedni absolutnie odrzucają reformy Macrona, to część z nich uczestniczy w negocjacjach, w tak zwanych konsultacjach społecznych i jest gotowa te reformy pod pewnymi warunkami poprzeć i liderzy związków powiedzieli wyraźnie, dzisiaj jesteśmy wszyscy razem na ulicy, ale to nie znaczy, że jutro też będziemy.
To w takim razie z czym oni się nie zgadzają? Czy jest taki, co jest najważniejszym elementem reformy Macrona?
To są w zasadzie 3 elementy. Pierwszy jest oczywiście redukcja zatrudnienia, czyli zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym.
Jak
120
duże?
Tysięcy osób w przeciągu jego prezydentury, pierwszej kadencji. Druga rzecz to jest zamrożenie płac. Te płace są już zamrożone w zasadzie i mają pozostać zamrożone 2019 co najmniej. To jest drugi punkt, który jest sprzeczny. No i jest trzecia kwestia, to jest wprowadzenie tak zwanych krótkoterminowych umów do sektora publicznego.
Czyli tych śmieciówek francuskich.
Śmieciówek francuskim, tak? Dokładnie tak. Czyli na przykład zamiast wszystkich na etat, to znaczy, że część ludzi po prostu będzie zatrudnianych na śmieciówka i na dodatek przedłużone będą im umowy według kryteriów merytorycznych. To znaczy, jeżeli ktoś będzie źle pracował, to według tego będzie oceniany i na przykład można mu taką umowę odebrać i go zwolnić. I to są oczywiście bardzo kontrowersyjne kwestie. W przypadku jednak urzędników, którzy są przyzwyczajeni we Francji do tego, że zatrudnienie mają gwarantowane.
Ten czas pracy
jest unormowany. No to Macron też już zmienił. Te 35 godzin już w zasadzie już poszło w odstawkę. To była reforma.
Czyli pracują więcej teraz za Macrona.
To była ta pierwsza jego reforma, którą od razu przeprowadził, jak doszedł do władzy. Czyli to jest uelastycznienie rynku pracy, czyli prawo pracy. To zostało już w międzyczasie zmienione. I teraz mamy kolejny etap.
Czyli Macronowi udaje się jednak ta wojna ze związkami zawodowymi. Jestem ciekaw, czy to rzeczywiście się w pełni mu uda. Natomiast Macron to jest jedna część budowania własnego wizerunku, a także własnej pozycji. Druga część to jest ta, nazwijmy to, międzynarodowa. To jest wielki obrońca układu atomowego z Iranem, a co za tym idzie, wielkim obrońcą wielkiego biznesu francuskiego, bo chyba to tak należy czytać, prawda?
To tak należy
miliardów
czytać.
Euro zainwestowanych w tamtym kraju.
No oczywiście, no kraje europejskie, Niemcy, Francja, które są tak oburzone tym, że Donald Trump, prezydent USA, zerwał tą umowę atomową z Iranem. No
krytycy mówią, że mówi się o tym, że zerwanie tego układu, czy odejście Ameryki, to jest groźba wojny, ale też mówią, no jaka groźba wojny, skoro wojna na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. To o czym my mówimy?
Wojna na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. Ponadto wojna między kim? No, ja nie wyobrażam sobie, żeby Iran chciał toczyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest na tyle silny, żeby móc się porwać na coś takiego. No, w ogóle absurdalne. Chodzi głównie o interesy koncernów francuskich, niemieckich i to mówię też głównie z sektora oczywiście energetyki, czy też surowcowego, czyli Total, koncerny, które chodzi o ropę naftową. To wszystko te wszystkie firmy zainwestowały.
Total podobno się wycofuje powoli.
Wycofuje się powoli, ale te firmy zainwestowały po prostu niemieckie, francuskie, bardzo dużo pieniędzy w Iranie. Więc jeżeli teraz Donald Trump zdecyduje się, a sekretarz stanu USA Mike Pompeo groził wczoraj, że nałoży najstraszniejsze sankcje na Iran w historii.
No Iran mówi, dostanie w zęby, dosłownie cytując jednego z oficjeli irańskich. Ameryka dostanie w zęby od Iranu.
No, nie wiem, jak mogłaby dostać, to jest tutaj pytanie, jak mogłaby dostać, więc to oczywiście utrudni, bo przecież państwa europejskie powiedziały, że one podtrzymają tą umowę z Iranem. Ameryka zerwała, ale oni podtrzymają. Będą spróbowali wyrekompensować Iranowi straty, które poniesie wskutek zerwania tej umowy przez USA. No ale jeżeli Amerykanie nałożą sankcje, to Europa będzie miała trudności z rekompensowaniem Iranowi czegokolwiek, ponieważ jej własne firmy zostaną dotknięte przez te sankcje i straci bardzo wiele, te firmy stracą bardzo wiele pieniędzy. Więc tak, no tutaj widziałabym za tym interesy konkretne gospodarcze, ponieważ to otwarcie się, prawda, na Iran i umożliwiło jednak prowadzenie dosyć lukratywnego biznesu z tym krajem.
No ale teraz Francuzi i Macron, taki można powiedzieć obrońca wielki tego układu, czy jak to się stało, że został tak pokonany i kanclerz Angela Merkel przez Donalda Trumpa? Jak to się stało, że Europejczycy no, w zasadzie muszą się nagiąć do tego, do woli prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Bo Europa jest słaba, bo przede wszystkim Europa jest podzielona. Ciągle czytamy, że zresztą takie apele są i Foreign Policy, i innych renomowanych pism. Zjednoczcie się wreszcie, Europa musi się zjednoczyć i stanąć przeciwko Trumpowi. I to się nie stanie, no bo to są czcze apele. Europa jest podzielona i Trump używa bardzo prostej metody, bardzo prostego narzędzia geopolityki, takiego podstawowego, powiedziałabym, dividet, impera dzieli rządź. On nazwyczajnie na świecie rozgrywa tę Europę, która jest podzielona, w związku z tym jemu jest łatwiej rozgrywać pojedyncze państwa, czyli na przykład zobaczmy, jak traktuje kanclerz Angela Merkel,
no właśnie,
a równocześnie jak miło i sympatycznie obchodził się z Emmanuelem Macronem. Te długie spojrzenia, tak, to trzymanie się za rękę. I tutaj widzimy, że Ameryce zależy przede wszystkim na tym, żeby zmniejszyć nadwyżkę handlową, którą mają Niemcy, a w tym celu są gotowe na przykład grać ze Francją.
I tak wygląda ta polityka międzynarodowa w wydaniu francusko-amerykańsko-niemieckim. Dziękuję bardzo. Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci, autorka programu Dookoła Świata w telewizji w polsce.pl. Michał Żakowski, do usłyszenia.